Systematycznie raz w tygodniu odwiedzam stronę kościoła w Nowym Jorku, Times Square Church, kościoła, który założył David Wilkerson. Znacie Davida Wilkersona, wiecie, kto to był. Był, ponieważ już jest u Pana. Pan go odwołał z tej ziemi. Jego zwiastowanie zawsze było nacechowane miłością, ale też konkretem. Wiecie, ktoś, kto usługuje Słowem Bożym, też powinien się karmić. Powinien znaleźć takie źródło pokarmu duchowego, w którym będzie, który będzie satysfakcjonujący dla jego duszy. I dla mnie takim czymś jest, są cotygodniowe nabożeństwa właśnie tego kościoła. One rozpoczynają się w niedzielę o 16 według naszego czasu. Tam jest 10, u nas 16, także zawsze mam drugie nabożeństwo stamtąd. I zaglądam na tę stronę, ponieważ też są tam kazania z innych nabożeństw, już nie na żywo, ale też z popołudniowych i tak dalej. I wiecie, i wczoraj zaglądam na tę stronę, patrzę, a tam takie ogłoszenie. W niedzielę 28 sierpnia wszystkie nabożeństwa są odwołane. Taki, wiecie, szok, konsternacja na początku. Oczywiście z powodu nadciągającego huraganu Irena. Wschodnia Ameryka walczy dzisiaj, o ile można w ogóle walczyć z huraganem, ale wyczekuje na to, w jaki sposób ta Irena pójdzie. On idzie na północ, idzie w stronę Nowego Jorku i patrzę, ogłoszenie, nabożeństwo dzisiejsze jest odwołane. Wiecie, niejednokrotnie w swoim życiu zastanawiałem się nad momentem, w którym przyjdzie Pan Jezus i obawiałem się zawsze jednego, żeby nie było tak, że przychodzę w niedzielę na nabożeństwo, tam jest kartka, kościół nieczynny z powodu pochwycenia. Wszyscy są u Pana, a ja idę na nabożeństwo w niedzielę. No nie chciałbym dożyć takiej chwili, takiej sytuacji. I też dlatego właśnie potrzebne jest to zaufanie Panu codziennie w naszym życiu, byśmy właśnie nie doczekali takiego momentu. Bo gdy otworzymy Dzieje Apostolskie, rozdział pierwszy, to jest strona 1168, tam jest opis w niebo wstąpienia Pana Jezusa i w wersecie 11 czytamy: i rzekli ci mężowie w białych szatach, którzy stanęli przy uczniach i tych wszystkich, którzy byli zgromadzeni, odprowadzali, można powiedzieć, Pana Jezusa w jego podróż do Ojca, i ci mężowie w białych szatach stanęli przy uczniach i ludziach i powiedzieli: mężowie galilejscy, werset 11, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. I to było na Górze Oliwnej. Tak jak został wzięty, jak widzicie Jezusa, który idzie, bo oni widzieli w sposób fizyczny, jak Jezus zaczął się unosić. I tak samo On przyjdzie. No i teraz co? Ja muszę ufać temu Słowu, tak? Powinienem ufać jako człowiek wierzący, że to się wypełni. No bo skoro Jezus wstąpił do nieba, On tak przyjdzie. I przeżyłem taką konsternację, ponieważ chcę zobaczyć, czy będzie nabożeństwo, co będzie, kto będzie mówił, a tutaj wszystkie nabożeństwa odwołane. I tam były odnośniki do różnych serwisów podane i taki wielki baner, wielkie ogłoszenie. Czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowy na spotkanie z Ireną, z huraganem? Czy jesteś przygotowany? Zaskoczyło mnie to, w jaki sposób służby, media, serwisy zareagowały na nadchodzące niebezpieczeństwo i przedstawiły Nowojorczykom trzy punkty w postaci tekstu, filmików, co robić, jakie środki zapobiegawcze, środki ostrożności podjąć, by ocalić swoje życie. I pierwsza rzecz to było tak, sporządź plan działania. Jaki plan działania? Plan działania to dotyczy przede wszystkim sposobu przekazywania informacji swoim najbliższym, członkom rodziny. Gdzie jesteś? Chodzi o to, żeby się umówić gdzie będziemy dzwonić, albo w jakich dwóch, trzech miejscach bezpiecznych zrobimy sobie punkt, w którym się zbierzemy jako rodzina, po tym wszystkim, gdy ta wichura przejdzie. Z kim należy się skontaktować i także zalecają tam, żeby jeden kontakt znaleźć gdzieś tam w jakimś innym stanie u rodziny lub dalej, gdzie jest zupełnie bezpieczny. Czyli sporządź plan działania. Druga rada to jest skompletuj taki zestaw przetrwania. Dotyczy to przede wszystkim pożywienia na kilka dni, czyli takich artykułów, które się nie psują, picia i niezbędny sprzęt, który pozwoli przetrwać, a więc latarki, jakieś radio, żeby nasłuchiwać komunikatów, gdy coś się stanie, baterie zapasowe i takie, wiecie, artykuły pierwszej niezbędnej potrzeby, gdy ktoś zostanie odcięty, będzie musiał wejść na dach czy coś, żeby mógł spokojnie przetrwać i skomunikować się z ratownikami. A więc skompletuj taki zestaw przetrwania. I trzecia rada to jest bądź poinformowany na bieżąco. Wszystkie takie popularne serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter, także YouTube zaangażowali się i stworzyli specjalny taki serwis informacyjny, gdzie można przekazywać informacje i także odbierać informacje na temat bieżącej sytuacji. Wiecie, i mnie to zaskoczyło, w jaki sposób Nowy Jork się przygotowuje na spotkanie z huraganem. I cały czas jest to wielkie pytanie, czy jesteś gotowy. To pytanie, czy jesteś gotowy, ono mnie bardzo, bardzo zaskoczyło i też zbudowało mnie to, co przeczytałem. To, co przeczytałem, w jaki sposób się przygotowują Nowojorczycy na ten kataklizm. Zasmuciło mnie tylko to, że nabożeństwo jest odwołane. Ale pastor mówił, módlcie się. Możecie zbierać się w małych grupkach, w rodzinach, wśród przyjaciół, znajomych i po prostu modlić się o to, by w jakiś sposób zostało to rozwiązane. Oczywiście ja nie chcę mówić dzisiaj o tych przygotowaniach fizycznych, jeśli chodzi o huragan, ale może dobrze jest słuchać zapowiedzi i traktować je poważnie, bo przecież wielu Nowojorczyków opuściło niżej położone tereny, przeniosło się na wyżej położone tereny, zabezpieczyli domy i tak dalej. Dzisiaj nie ma komunikacji miejskiej, metro stoi, komunikacja miejska stoi. Popatrzcie, nikt tak naprawdę nie zajmuje się biznesem. Wall Street zamknięty, bo nie jest gdzieś tam nisko, wiecie, to jest centrum finansowe. Grozi zalaniem. Nikt się nie zajmuje dzisiaj biznesem, nikt się nie zajmuje dzisiaj pracą. Oczywiście za wyjątkiem wszystkich służb powołanych do dopilnowania porządku. Ludziom mówi się, wręcz nakazuje się, ratujcie, uciekajcie, jedźcie do rodzin, jedźcie bardziej na zachód, bo może być niebezpieczeństwo. Jeżeli zostajecie, to nie stójcie blisko okien, tylko w jakimś bezpiecznym miejscu w domu, żeby nie było zagrożenia życia. Wiecie co, my możemy przyjąć taką postawę, jak wielu ludzi przyjmuje, bo ja wczoraj się troszeczkę tym przejąłem, ponieważ tak, wiecie, jak systematycznie odwiedzam, w cudzysłowie, ten zbór raz w tygodniu, rozpoznaję już ludzi, to jakoś mi się tak zrobiło, tak się przejąłem bardzo tym wszystkim. Zrobiło mi się smutno i zacząłem się mówić, Panie Jezu, naprawdę bądź z tymi ludźmi, bądź szczególnie ze swoimi dziećmi, oszczędź ten piękny budynek, żeby tam po prostu już działo się, żeby ludzie się zbierali, żeby już w poniedzieli mogli się tam zbierać i dalej się modlić i uwielbiać Ciebie, żeby nic się nie stało. A tu u sąsiadów jakaś impreza, tu jakieś wesele. Ludzie się cieszą, radują. My mamy taką postawę, jak ludzie, jeżeli mnie to nie dotyczy, to nie jest mój problem, prawda? Co ja będę martwił się jakąś tam bogatą Ameryką Nowojorczyków? Ale to jest taka troska o braci i siostry, o wierzących. I zaraz mi się przypomniało, jak byłem w tej sytuacji, kiedy tu słyszę jakieś odgłosy bębnienia, tu jakieś, wiecie, ostatni weekend września, to młodzież zaczyna szaleć, muszą się wyszaleć, bo przed nadchodzącym rokiem szkolnym, to jest taka głupota. To mi od razu przypomniał się werset z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 24, gdy Pan Jezus w tym rozdziale zapowiada, mówi, że kiedy On będzie przychodził, takie znaki będą towarzyszyły, kiedy On nadejdzie. To jest rozdział 24, werset 37 i niżej. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Także bardzo bliskie to słowo stało mi się wczoraj. Że ludzie mają takie stanowisko. To mnie bezpośrednio nie dotyczy. To nie moja sprawa. Więc ja nie muszę się przejmować. Tak samo było przed potopem. Nikt nie traktował poważnie potopu, bo wtedy jeszcze ludzie nie wiedzieli, co to jest deszcz. Przed potopem jeszcze deszcz nie spadł na ziemię. Do czasów potopu ziemia była nawadniana przez rosę. Gdy Noe otrzymał od Boga polecenie budować arkę i też usłyszał, że będzie deszcz, dla niego też to była abstrakcja. Co to jest deszcz? Ale on był posłuszny i zaczął budować arkę. Natomiast wszyscy inni nie potraktowali tego poważnie. Każdy był zajęty swoimi sprawami. No skoro był ślub zaplanowany, jak odwołać ślub z powodu potopu i pójść do arki? I zobaczcie, ludzie nie spostrzegli nawet, że nastał potop. Zaczęło coś tam padać. Jakieś coś dziwne, bo przecież zawsze to było z ziemi. Tu nawadniało, a teraz z góry leci. No ale dobra, my mamy swoje sprawy. Nie przyjmujemy to jako jakiegoś znaku. Coś ten Noe mówił o deszczu, ale tak naprawdę my mamy swoje sprawy. I tutaj Pan Jezus mówi, że podobnie będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Że ludzie będą naprawdę zajmować się swoimi sprawami, będą doglądać swojego. Mówię, co mnie obchodzi przyjście Pana Jezusa? I nawet jeżeli pojawią się takie wielkie banery, czy jesteś gotowy na przyjście, na spotkanie z Panem, ludzie to zignorują. Bo przecież mam zaplanowane to, czy tam, ja nie zmienię swoich planów. Co mnie to obchodzi? Że gdzieś w jakim kościele jakiś wierzący mówi, że Pan Jezus przychodzi. Od 2000 lat wierzący, począwszy od apostołów, mówią, że Pan Jezus przychodzi. Zbór w Tesalonikach był tak zdeterminowany, oczekiwał na przyjście Pana Jezusa, że aż Paweł musiał do nich napisać i wyjaśnić, jak to będzie z tym powtórnym przyjściem. Oni tak czekali. Ostatnie słowa Biblii mówi ten, który świadczy o tym, tak przyjdę wkrótce, amen, przyjdź Panie Jezu. Tak? Tak przyjdę wkrótce. A niektórzy mówią, według tego, co pisze Piotr w swoim liście, że co tu się przejmować jakimś tam słowem, czy jesteś gotowy na spotkaniem z Panem, skoro od 2000 to się mówi, to się powtarza i jeszcze tego nie ma, tego faktu. Drugi list Piotra, 3 rozdział, przyjście Dnia Pańskiego. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych porządliwości, mówiąc, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, którą z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez to cały ówczesny, zalany świat wodą zginął. A teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z otrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość ze względu na was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. No i dalej apostoł Piotr mówi o potrzebie gotowości. Jak być gotowym? Może do tego jeszcze wrócimy. Ale widzimy, że od zarania dziejów, od samego początku ludzie drwili i mówili, gdzie jest to przyjście Pana? Wy naiwni chrześcijanie. Trzeba zająć się tym wszystkim, czym zajmują się ludzie dookoła. No przecież musimy dorównać. Musimy dorównać tym wszystkim, którzy obok nas budują pałace. Widzicie, teraz coraz więcej pałaców się buduje, prawda? Takie fikuśne domki. I my często się łapiemy, wiecie, w taką pułapkę. No przecież my też możemy, nie? Coś takiego robić, tak żyć. Poświęcić niedzielę na to, by wykopać fundamenty, zamiast przyjść do zboru. Podgonić trochę roboty. Wiecie co? Wczoraj pojechałem do sklepu, szukałem takiej rurki, bo mi tam coś się w łazience popsuło pod wanną. Musiałem jakoś to naprawić. I spotykam mojego byłego ucznia z bratem. On do mnie serdecznie wita się. Witam Pana, Panie Bernardzie. Ja mówię, witam. Ja mówię, co słychać? Mówi, no fajnie, tutaj jest moja Asia, mamy dziecko, wybudowałem dom, a teraz tu robię rabatki, tu ziemi nabrał, jakieś tam narzędzia ogrodowe i tak dalej. No i tak rozmawiam, mówię, fajnie, fajnie, mówię. I tak na koniec żegnamy się, mówię, życzę Tobie, żebyś był dobrym mężem i dobrym ojcem. On mówi, ojcem to jestem chyba dobrym, ale mężem jej jeszcze nie jestem. Tak ludzie żyją. I co? I ja mam być zbudowany tym, że chłopak dwa razy młodszy ode mnie, on ma już dom postawiony i tak dalej, i tak dalej, a żyje w grzechu, prawda? A żyje w grzechu. I mówię to po to, byśmy uświadomili sobie, że ludzie po prostu zajmują się tylko i wyłącznie swoimi sprawami. Natomiast my jako ludzie wierzący powinniśmy właśnie w takich chwilach, jeżeli gdzieś tam grozi kataklizm, pomodlić się o naszych braci i siostry, o to, żeby Pan Bóg się zmiłował. Pamiętacie, jak Lot znalazł się w Sodomie? Można przypuszczać, że poszedł tam ze swoją żoną. On tak naprawdę sam z siebie nie chciał tam być, ale jego żonie bardzo podobało się życie w mieście, nie gdzieś tam w namiotach przy zwierzętach. Jak to mówią, kręciło ją miasto duże. No i się tam znalazł, ale Bóg po prostu powiedział, że Sodomę zniszczy z powodu grzechu i nieprawości, która tam się odbywała. Ale oczywiście Bóg jest taki, że On nigdy nie uczyni, zanim czegoś nie zapowie. I zapowiedział, prawda? I przyszedł do Lota. I możemy o tym czytać. Nic tego nie szukajcie, ja tylko przeczytam, to jest potem tylko pierwsza Mojżeszowa, rozdział 19. Wersety 12 i niżej. Ci mężowie, posłańcy, aniołowie przyszli do Lota i powiedzieli, kogokolwiek masz tu jeszcze w tym mieście, zięciów, synów lub córki oraz wszystko, co do ciebie należy, wyprowadź z tego miejsca. Zniszczymy bowiem to miejsce, gdyż głośna jest na nich skarga przed Panem i posłał nas Pan, abyśmy je zniszczyli. Wyszedł wtedy Lot i powiedział zięciom swoim, którzy mieli pojąć jego córki za żony, mówiąc, wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto. Ale zięciom wydawało się, że żartuje. Pan Bóg? Pan Bóg cokolwiek zniszczy? No niemożliwe, no On jest taki miłujący przecież. Czytaliśmy z listu Piotra, prawda, że Pan Bóg dotrzymuje słowa, ale On zwleka. Dlaczego zwleka? Bo chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Wyobrażacie sobie wszyscy, że to jest cała populacja Ziemi. Bóg chce, żeby cała populacja Ziemi była zbawiona. I dlatego zwleka już tyle czasu, że Pan Jezus mógłby już przyjść, ale nie przychodzi jeszcze, bo chce, żeby wszyscy byli zbawieni. A zięciowie Lota mówią, z szacunkiem, teściu kochany, ale ty chyba sobie żartujesz. Jak takie piękne miasto może być zniszczone? No i dalej ci mężowie przynaglali Lota. Nowy Testament mówi o Locie, że to był człowiek wierzący. On po prostu był tak udręczony tą sytuacją, bo rodzina mu się przeciwstawiała. Wszyscy chcieli tam być. I mówią, wstań, weź żonę swoją i dwie córki, które tu się znajdują, byś nie zginął wskutek winy tego miasta. Lecz gdy się ociągał, Wzięli go obie mężowi za rękę i żonę jego za rękę i obie córki za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić, i wyprowadzili go i pozostawili poza miastem. A gdy ich wyprowadzali poza miasto, na siłę, prawda, to już był przymus bezpośredni, prawda, rzekł jeden z tych mężów: ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu, uchodź w góry, abyś nie zginął. Ratuj się. I dzisiaj te wszędzie te napisy, czy jesteś gotowy w Nowym Jorku, to chodzi o ratunek, żeby ludzie się ratowali. Żeby nie jeździli dzisiaj metrem pod ziemią, prawda? Bo tam przecież woda może się pojawić i zatoną. Pozamykane metro. Komunikacja miejska nie działa. Bóg do Lota musiał powiedzieć przez tych posłańców, wyciągnąć go za ręce z tego miasta i całą rodzinę, i żonę, i córki, i tych zięciów, i powiedzieć: ratuj się, bo tu chodzi o swoje życie. I dzisiaj jest taka analogia właśnie między tym, co nawiedza Nowy Jork i Amerykę, i też nasz kraj od czasu do czasu, a powtórnym przyjściem Pana Jezusa, bo widzicie, że te opisy są bardzo, bardzo podobne. Pamiętacie o tym, że żona Lota, ona nie wytrzymała tej próby wiary. I co zrobiła? Obejrzała się. A mówiła: nie oglądajcie się, idźcie po prostu, uciekajcie. Wiecie, i jej nawet nie pomogło to, że aniołowie, Boży posłańcy chwycili za rękę ich i wyciągnęli siłą. Jakże mi to przypomina, kochani, niektórych, może w cudzysłowie, wierzących. Ich się siłą za rękę chce przyprowadzić do Chrystusa i mówi: siadaj tutaj, siedź, słuchaj, wierząc, że Duch Święty będzie działał, że on się nawróci. I siłą byśmy ich przystawali gdzieś do siedzenia, przystawali do Biblii, nie? Mówię, żebyś tylko się nawrócił, bo tu chodzi o twoje życie. Ratuj się, tu chodzi o twoje życie. Może dzisiaj ten głos jest do kogoś tutaj, na tym miejscu. Ratuj się, bo to chodzi o twoje życie, prawda? I nie oglądaj się do tyłu. Może czujesz, że ten Duch Święty ciągnie cię za rękę dzisiaj, bo chce cię uratować. Jeżeli będziesz tak jak żona Lota, nawet jeżeli czujesz to pociągnięcie, ale zaczniesz oglądać się do tyłu, albo nie mogę rozstać się z Sodomą. Cokolwiek to jest w twoim życiu. Nie będę tego rozwijał. Wiecie, o co chodzi, nie? No i teraz niektórzy się chcą obejrzeć za tą Sodomą. Przecież to są takie fajne, takie piękne rzeczy. Takie kolorowe. Takie kolorowe, takie fajne. I słyszysz ten głos, słyszysz to pociągnięcie za rękę. Duch Święty ciągnie: ratuj się, bo to chodzi o swoją duszę. Ratuj się. Czy jesteś gotowy? Wszystko wskazuje na to, że Pan przychodzi. Może to jeszcze chodzi o ciebie. Może to chodzi o twoje życie. Tylko ty zostaniesz zbawiony i już Pan przyjdzie, by zabrać Kościół. Może ty jesteś tą ostatnią osobą, która ma dopełnić tę liczbę. To słowo jest dzisiaj do ciebie. Ratuj się. Apostoł Piotr, kiedy głosił Ewangelię, to jest drugi rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy po zesłaniu Ducha Świętego zaczął głosić kazanie, to powiedział w wersecie 40, 41 takie słowa do ludzi. Pewnie je znacie. Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ratujcie się. To pokolenie już wtedy to było pokolenie przewrotne. O ileż bardziej przewrotne jest to pokolenie, w którym my żyjemy. Ponieważ wszystko poszło naprzód. Rozwój cywilizacyjny, technologia i tak dalej, różnego rodzaju narzędzia, by manipulować ludźmi, coraz bardziej są dostępne. I apostoł Paweł mówił już wtedy: ratujcie się z tego pokolenia przewrotnego. I dzisiaj ten sam głos może kogoś tutaj na tym miejscu dotyczy. Ratuj się z tego pokolenia przewrotnego, bo tu chodzi o twoje życie. Bo przyjście Pana Jezusa Chrystusa jest taki amen. Tak jak poszedł, tak on wróci. Ja w to wierzę. To daje mi poczucie pewności do tego, jak mam żyć i co mam robić w moim życiu. Jakie są moje priorytety. Każdy z nas jest podatny na różnego rodzaju wpływy z tego świata. Wiecie, kiedy Pan Jezus był na tej ziemi ze swoimi uczniami, oni doświadczyli burzy, doświadczyli nawałnicy. Może pierwsza historia, tak króciutko. Pan Jezus wstał, poszedł do łodzi, to jest 8 rozdział, werset 23 i niżej. Zabrał swoich uczniów, wszystko pięknie, ładnie, tak jak wczoraj rano. Piękna, ładna pogoda, bardzo ciepło, nic tylko wziąć łódkę, wędki na ryby. I dalej czytamy, i oto nawałnica wielka powstała na morzu tak, że fale i łódź przykrywały. No i w takiej sytuacji, co robi Pan Jezus? On jest Panem wszelkiego stworzenia. Co On będzie się przejmował? Pan Jezus może spać spokojnie, w każdej sytuacji. A uczniowie, jako ludzie podszedłszy do Niego, zbudzili Go słowami: Panie, ratuj, giniemy. I ta postawa mi się, kochani, bardzo podoba. No bo my jesteśmy ludźmi. My jesteśmy ludźmi. Pan Jezus, to Pan Jezus, On może sobie spokojnie spać. Natomiast reakcją moją powinno być tak jak tych uczniów: Panie, ratuj, bo ginę. Niech dzisiaj będzie to Twoim wołaniem, jeżeli nie masz pewności w swoim sercu, że kiedy Pan Jezus przyjdzie, jesteś gotowy. Jesteś gotowy. A On rzekł do nich: czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? No to śmieszne. Nie? Budzi się Pan Jezus, przeciera oczy. Tutaj łódź zalewa, zakrywa fale, prawda? Czemu wy się boicie, małowierni? Ja jestem z wami przecież. No ale Panie Jezu, Ty śpisz. No ale ja jestem z wami. Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc: kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? Panu Jezusowi są posłuszne żywioły. Ale On jest. I to wystarczy. I to wystarczy, żebyście ocaleli. Ja dzisiaj chcę powiedzieć wam, że kiedy Pan Jezus jest cały czas obecny w naszym życiu, czy czujemy, że On jest taki aktywny, odpowiada na nasze modlitwy? Czy czasami nie odpowiada od razu na nasze modlitwy? Czujemy, że On jakby śpi. Ale to wystarczy, że On jest. On we właściwym momencie stanie i wykona to, co ma wykonać. I powie: czemu się boisz? Nie bój się. Nie bój się, przecież ja jestem z wami. Druga sytuacja to była z Piotrem, prawda? Też płynęli sobie, uczniowie sami płyną, wioskują, czy tam żagiel, chyba żagiel mieli, wiosła też płyną. A tu do nich Pan Jezus idzie po wodzie. Dobrze, że nie było tam wśród żadnego fizyka, bo jakby wyłożył prawo grawitacji, to Piotr nigdy nie wyszedł z łodzi, nie odważył się pójść po wodzie. Zaraz by wziął tutaj zeszyt, długopis, mówił: wyliczymy tutaj. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby Pan Jezus szedł po wodzie. Ale nie było tam żadnego takiego mądrego fizyka. Po prostu Piotr zobaczył, że Pan Jezus idzie i mówi: ja też chcę iść, no to chodź. Wyszedł i idzie. Tylko w pewnym momencie chlup. I co Piotr zawołał? Panie, ratuj, tonę. Może ty dzisiaj toniesz. Może dzisiaj na to pytanie, czy jesteś gotowy, odpowiadasz: nie, nie jestem gotowy. To dzisiaj zawołaj: Panie, ratuj, bo tonę. I kiedy przyjdzie ta prawdziwa nawałnica związana z przyjściem Pana Jezusa, bo ona przyjdzie. To jest 24 i 25 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie tam jest wszystko opisane dokładnie. Są pokazane znaki, jakie będą towarzyszyły. Kiedy zacznie być ta naprawdę nawałnica, kiedy Kościół i oblubienica będzie naprawdę już w sercu czuła, że to już jest ten czas. Musisz być gotowy na spotkanie z Panem. Kiedy Zacheusz spotkał się z Panem Jezusem, dla niego już nie było ważne, czy on jest celnikiem, ma jakąś pozycję, czy kimkolwiek. Po prostu mówi: ja muszę być blisko Jezusa, On musi być w moim domu. I Zacheusz przyjął Pana Jezusa do swojego domu, a Pan Jezus powiedział mu: przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Po to przyszedł Pan Jezus. On przyszedł po to, by szukać i zbawić Ciebie. I tak na zakończenie, Dawid w swoich psalmach bardzo mocno mówi, od czego tak Pan Bóg ma go ratować. Ja tylko przeczytam kilka rzeczy. Dawid mówi: odwróć się, Panie, ratuj duszę moją, zbaw mnie przez łaskę swoją. Ratuj mnie od wszelkich występków moich, od grzechów. Ratuj mnie od wrogów moich. Ratuj mnie od złoczyńców. Ratuj mnie z ręki bezbożnego. Ratuj mnie od walk kłamliwych, od zdradliwego języka. Ratuj mnie od nieprzyjaciół. Wybaw mnie i ratuj z wód wielkich, z ręki cudzoziemców. Ratuj mnie od tych, którzy kłamią przeciwko mnie. Widzicie, często człowiek wierzący musi wołać o ratunek do Pana przed tym wszystkim, co ludzie tego świata chcą nam zrobić. Bo my, jako ludzie wierzący, nie możemy kierować się tymi normami, które ten świat wyznaje. Nie możemy, zabrania nam to Słowo Boże. Jest nam trudniej. Począwszy od szkół, że mamy problemy w szkołach, jako ludzie wierzący, dzieci mają problemy. A dlaczego ty nie chodzisz na religię z nami, ty bezbożniku, prawda? Wyzywają, przezywają, prawda? Bo dzieci są tak uczone przez rodziców, przez starsze pokolenie, że to wszyscy to kociarze i tak dalej. Prawda? To już tu się zaczyna właśnie ta trudna droga dla człowieka wierzącego. Mam takiego znajomego, który miał bardzo dobrą pracę. Bardzo dobrze prosperował. Zajmował się, nie pamiętam dokładnie, ale chyba dystrybucją oleju opałowego. No taka fucha, słuchajcie, żona mogła zająć się wychowaniem dzieci. Na wszystko było, jeszcze mogli pomagać. Wierzący człowiek. Wierzący człowiek. Ale wiecie, jak to jest z olejem opałowym? No to jest diesel, nie? Tak czy nie? Tylko bez akcyzy. No i kiedy w tej firmie zaczęto go zmuszać właśnie do tego, żeby ten olej opałowy sprzedawał kierowcom, to on powiedział: nie, ja nie mogę tego robić. No i co musiał zrobić? Musiał zwolnić się z tej pracy. I teraz jest inkasentem, spisuje liczniki za 1400 zł. Ale co myślicie, że jest smutny? Jest szczęśliwy. Pan Bóg błogosławi jemu, jego rodzinie, jego dzieciom. Jest zadowolony, mówi: jaką ja mam teraz ulgę w swoim sercu, w swoim życiu. Że ja nie muszę tego robić, że nie uległem. Co mi byłoby po tych pieniądzach? W więzieniu bym już gnił. I żona, i dzieci same. To są właśnie te kompromisy, to są te wybory dla dzieci Bożych. I my musimy powiedzieć: Boże, ratuj mnie. Ten brat musiał powiedzieć: Boże, ratuj mnie od tych oszustów. Ja nie mogę w tym uczestniczyć. Na pewno każdy z was miał w swoim życiu sytuację, kiedy mógł tylko paść na kolana i mówić: Boże, ratuj mnie, bo to już jest koniec. Ja miałem kilka sytuacji w takich rzeczach, że kiedy zmagałem się z różnymi rzeczami. Ale kiedy już powiedziałem: koniec, ja już nic nie mogę, już nic nie potrafię, padłem na kolana i nikogo nie było w domu, po prostu krzyknąłem na całe gardło: Jezu, ratuj! Uratował. Uratował. No bo gdyby nie uratował, to już bym tutaj nie stał. To jest właśnie to. To jest właśnie to, że kiedy zawołasz: Jezu, ratuj, burza ustaje. Żywioły przestają działać. Jest pokój, spokój, bo Jezus jest Panem wszystkiego. Amen? Aleluja. Aleluja. Wiecie, i na koniec jeszcze wrócę do tego planu działania z Nowego Jorku. Pierwszy punkt: sporządź plan działania, jeżeli chcesz ocaleć. Plan działania w Nowym Jorku nie sporządzili obywatele, tylko specjalne służby. Dali to ludziom w bardzo prostych słowach, w bardzo prostych obrazkach. Plan ratunku, plan zbawienia stworzył sam Bóg i wykonał przez Jezusa Chrystusa. My nie możemy, nie musimy, nie powinniśmy, nie możemy nic do tego dodać, tylko przez wiarę przyjmujemy ten plan ratunku takim, jakim on jest. Tak jak Dawid: Panie, ratuj duszę moją, zbaw mnie przez łaskę swoją. To jest z łaski. Droga zbawienia jest przez Boga dana człowiekowi. Raz na zawsze. W Jezusie Chrystusie. On jest drogą, on jest prawdą, on jest życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie, mówił Pan Jezus. Jeden jest pośrednik między Bogiem i człowiekiem, Chrystus, między Bogiem i człowiekiem, Jezus Chrystus. Tak mówił apostoł Paweł. Boży plan działania jest doskonały. Boży plan zbawienia jest doskonały. My mamy tylko zastosować się do tego Pana. Skompletuj swój zestaw przetrwania. Jedzenie, picie, niezbędne akcesoria na ten trudny czas. Bracie i siostry, codziennie czytaj Słowo Boże. Módl się w komorze. Uczestnicz w życiu zboru. Bądź na zgromadzeniach. Angażuj się. Przynajmniej w modlitwę, w uwielbienie, w śpiew. Głoś tę modlitwę. To jest twój zestaw przetrwania. przez społeczność, przez modlitwę, przez Słowo Boże, przez relacje z wierzącymi, przez bycie w Kościele. I trzeci punkt, bądź poinformowany na bieżąco. Cały czas miej dostęp do informacji. Dla mnie to jest, kiedy tak nad tym myślałem, to jest chodzenie w Duchu Świętym. Cały czas chodź w Duchu Świętym, wsłuchuj się w głos Ducha Świętego, co On do Ciebie mówi. Poprzez Słowo, poprzez innych wierzących, poprzez to, co jest mówione na tym miejscu. Wsłuchuj się. Wsłuchuj się w ten głos. To i będziesz poinformowany na bieżąco. Jeszcze dodałem jeden punkt. Patrz na znaki. Patrzmy na to, co dzieje się dookoło. W sferze polityki, gospodarki, finansów, te anomalia pogodowe, kataklizmy. O tym wszystkim mówi Boże Słowo. I to wszystko nie powinno nas przerażać. Absolutnie. Bo Pan Jezus jest w naszej łodzi. Czy śpi, czy nie śpi, On jest i On będzie działał. Jak trzeba, po prostu zawołaj siostry i bracie, ratuj Jezu. A on, Pan Jezus jest naszym ratunkiem, On wyratuje. Jeżeli jesteś gotowy, przyjście Pana Jezusa jest dla Ciebie ratunkiem. Czy jesteś gotowy? Dużo rzeczy, dużo słów padło. Wierzę, że każdy z nas odebrał to, co powinien odebrać. Wiele pytań padło, a to najważniejsze jest, czy jesteś gotowy. Czy dzisiaj liczysz na siebie, na swoje możliwości? Jeżeli tak, to nie przetrwasz. Musisz zawołać do Boga o ratunek. Przyjmij Boży plan działania do swojego życia, że Jezus może Cię zbawić, może Cię uwolnić, może dać Ci pewność, że jesteś gotowy. Dbaj o swój zestaw przetrwania, zestaw ratunkowy i cały czas miej łączność z Duchem Świętym. A nie zaskoczy Ciebie ten dzień, Dzień Pański nie zaskoczy Ciebie, a z gorącym, pragnącym sercem będziesz Go oczekiwał. I kiedy Pan Jezus będzie przychodził, wyjdziesz Mu na spotkanie, mówię, Panie Jezu, kończą się łzy, kończy się zabieganie o te wszystkie rzeczy materialne, kończy się. Teraz jest wolność i społeczność z Tobą. Ja chcę być gotowy. Czy Wy chcecie być gotowi na ten dzień? Amen. 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 Będziemy się modlić.